Dzień dobry, witam w programie Więcej Serca i Mniej Barier. Dziś moimi Państwa gośćmi są Państwo Ewa i Adam Prabuccy z Rokocina koło Starogardu Gdańskiego. Witam serdecznie Państwa.
Dzień dobry.
A porozmawiamy sobie o takiej sile ludzkiej solidarności i o tym, jak postępująca choroba potrafi we własnym domu uwięzić tak, że staje się więzieniem, mogę tak powiedzieć?
Tak, to prawda.
I to jest bardzo smutne. Wy zbieracie na windę teraz, żeby pani Ewa nie była uwięziona, ale może od początku. Pani Ewa choruje na stwardnienie rozsiane. Ile to już lat?
Choruje 41 lat. Stwierdzone, zdiagnozowane jest troszeczkę później, ale sam pierwszy rzut nastąpił 41 lat
temu. Jak się pani o tym dowiedziała?
Zapalenie nerwu wzrokowego. Przestałam widzieć na jedno oko. Obudziłam się rano i po prostu nie widziałam. Trafiłam do Starogardzie na okulistykę w ten czas i leczono mnie właściwie
nerwu.
Nie wiem pod jakim kątem, tak. Ale 2 miesiące chyba coś takiego to było. Nie pomogło nic. Wtedy to, no były czasy jakie były.
Inna diagnostyka.
Oczywiście. I nie było nawet leków, sprzętu w szpitalu, takiego jaki jest teraz. Gdybym dostała w ten czas sterydy, to prawdopodobnie lekarz mówi, by mi pomogło na 100%. A że nie było tego lekarstwa w szpitalach u nas, to nie widzę na oko do dzisiaj. No i tak.
To było 41 lat temu.
Tak.
Wtedy jeszcze tej choroby nie zdiagnozowano. A kiedy pani się dowiedziała, że to jest właśnie stwardnienie rozsiane? Jak długo? Pani o tym nie wiedziała i leczyła swój wzrok.
Dowiedziałam się, zdiagnozowana zostałam mając 36, chyba 8 lat.
Coś już takiego. Nie pytam, ile lat temu, bo jest pani, tak wydaje się, w dobrej kondycji. Jest pani na wózku, ale piękna kobieta, muszę państwu powiedzieć, uśmiechnięta, cudnie wyglądająca, z wielką energią. Troszkę tutaj zestresowana u nas w studiu, ale to trudno się dziwić, bo trudno też mówić o sobie, zwłaszcza pani Ewie i panu Adamowi, którzy mają opowiedzieć o swoim życiu, a zwykle wiele robili dla innych, robią dla innych, mogę tak powiedzieć, bo muszę państwu powiedzieć, że państwo Ewa i Adam Prabuccy trafili do nas do radia w sumie przez przypadek. Chociaż może to nie był, panie Adamie, przypadek. Opowie pan nam?
Tak, to był w pewnym sensie gest dobrej woli z naszej strony. Przy zbiórce na naszą windę po prostu wiele osób nam pomaga. My to widzimy, czujemy to wsparcie i poprzez wpływające kwoty, po prostu przez jakieś słowne pocieszenia i takie wsparcie, które daje nam wiarę do tego, że my na tą windę po prostu uzbieramy. Myśmy w ogóle przez całe w sumie nasze życie wielu ludziom też i pomagali. No, mieliśmy, kiedyś ja miałem działalność gospodarczą, po prostu na wiele rzeczy w ten czas było nas stać i pomagaliśmy po prostu ludziom w potrzebie.
Macie taką radość w sobie życia i radość
Tak,
pomagania,
oczywiście,
to widać.
Tak.
I to był telefon, tak, do radia?
Jadąc samochodem była licytacja na pomoc, po prostu na licytację, na zbiórkę małego Igorka, który choruje na tą rzadką chorobę hemofilii. I postanowiłem zadzwonić się. No, jadąc samochodem nie bardzo pisać SMS-y, natomiast zadzwoniłem. Po którymś tam razie udało się dodzwonić do Radia Gdańsk, gdzie powiedziano mi, że tylko SMS-y mogę wysyłać.
Tak, zwykle są to tylko SMS-y.
Ale powiedziałem, że ja jadę. To nie mogę się bawić w SMS-y jadąc, prowadząc samochód. Mogę mówić na głośno mówiący i w ten sposób mieć z wami jakiś kontakt. Dobrze, zostało to przez radio zaakceptowane i wziąłem udział w licytacji. Bitwa o wygranie była dość ciężka, ale suma summarum udało
Mamy
się.
Mamy dobrych słuchaczy, tak? Muszę powiedzieć, tak? Wszyscy chcą pomagać.
Tak, udało się suma summarum, już nie będę o szczegółach tutaj mówił, jak to przebiegało, ale doprowadziło to nas, że tą licytację wpłaciliśmy na tą wygraną kwotę, którą żeśmy zalicytowali, co dało nam możliwość zwiedzania.
Przyjechaliście tutaj,
tak,
całą rodziną.
Tak, tak.
Byliście z córkami.
Tak, z zdjęciami i z wnuczką.
I z wnuczką. A wnuczka jak ma na imię?
Jak? Ulka.
Ulka, Ulka, super. Ula, pozdrawiamy cię w takim razie. Mam nadzieję, że nas słyszysz.
Tak.
To był taki właśnie przypadek. Taki łańcuszek ludzi dobrej woli.
Tak.
Powiedzcie proszę, ile musicie zebrać na tę windę? Panie Adamie, pani Ewo?
Na tą chwilę na liczniku mamy około 55 tysięcy. Sama winda kosztuje 100 tysięcy.
To jest jakaś specjalna winda?
Tak, to jest winda zrobiona na wymiar praktycznie, która będzie przemieszczała się, że tak powiem, z parteru na pierwsze piętro naszego domu. O specjalnych wymiarach. Wymiarach dla wózka i dla mojej żony, która po prostu tam wjedzie na parterze, a na pierwszym piętrze sobie z tej windy po prostu wyjdzie. Układ domu jest troszeczkę niefortunny, ponieważ na dole, prócz toalety, niewiele się znajduje, tylko kuchnia, salon i praktycznie to wszystko.
I pewnie wyjście do ogrodu, to też jest
tak,
ważne.
Tak, i to jest to, i to wszystko. Natomiast cała sypialnia i część łazienkowa jest u góry naszego domu. No, budując dom 30 lat temu, nie wiedzieliśmy, że aż tak,
tak
bardzo
potoczy.
Tak choroba postąpi, że Ewa usiądzie na wózek i nie będzie mogła chodzić po schodach, więc...
Teraz pan nosi żonę na własnych rękach.
Dokładnie, teraz musimy, są te starania właśnie o windę, żeby pomóc przede wszystkim żonie w...
samodzielności.
Tak, dokładnie. No, żeby nie ciągle była zdawana na kogoś, że na każdą sytuację.
Tak, żeby mogła normalnie żyć. Po
tak.
prostu,
żeby
tak,
nie być więźniem w własnym domu. Nie?
Dokładnie.
Taka jest prawda.
50 tysięcy...
A, wrócę do tych kwot. 55 z haczykiem bodajże na tę chwilę jest na liczniku. Z dofinansowania, które dostaliśmy z PCPR-u, dostaliśmy 20 tysięcy, co daje nam 75, ale do stówki...
Troszkę brakuje.
To jest ta różnica właśnie, którą nam brakuje, o którą walczymy.
I bardzo dzielnie walczycie, bo to jest zbiórka na portalu...
Pomagam.pl.
Pomagam.pl. Tak.
I... też licytacje. Są też przyjaciele, którzy wam w tych licytacjach pomagają?
Oj tak, trafiła się taka dobra dusza, Malwina, która powiedziała, że założy tą licytację, że pomoże, nie widzi innej sytuacji, musimy zbierać. I tak, założyłam. Bardzo, bardzo fajnie ten początek.
A jak dawno temu założyliście zbiórkę i licytację? Jak długo już zbieracie?
Pomagam.pl założyliśmy w kwietniu. To była chyba połowa kwietnia, coś około. Nie pamiętam konkretnej daty dnia. I ruszyliśmy z tą zbiórką właśnie, a licytacje dołączyły, ja wiem, około miesiąca temu. Może półtorej.
No to w sumie też niezła kwota, jak na tę chwilę się nazbierała.
Tak, tak.
Niespełna pół roku.
Tak,
i
tak.
Połowa. Jest.
Jakby nie
troszkę,
było.
Nawet więcej, bo brakuje tak około 20 tysięcy teraz.
Mniej więcej, 20 tam powiedzmy.
Z haczykiem.
Tak, z haczykiem. No jesteśmy cały czas pod wrażeniem ludzi dobrej woli, którzy bardzo ochoczo wpłacali i wpłacają nadal nam te kwoty. Ja powtarzam zawsze, że w kontakcie, z rozmowach z ludźmi, że każda złotówka ma znaczenie.
Oczywiście.
Niektórzy patrzą na mnie i kiwają głowami, dobra, pomogę. I to jest najważniejsze właśnie, że...
Bo społeczność też Rokocina bardzo się udzieliła,
tak
powiem, pomogła
wam. I pobliskich Koterz, bo tak jest taka wioska o nazwie Koterze, gdzie też znamy gro ludzi i którzy nam po prostu tam z tej miejscowości też pomagają.
Ale to też jest ograniczone grono osób, które może pomóc i pomaga tak jak może i tyle, ile może. Każdy, wiadomo, ma swoje problemy, swoje kłopoty, ale jednak, tak jak pan mówi, ta złotówka, każda złotówka jest ważna. Ale wróćmy jeszcze, pani Ewo, do postępującej choroby, bo tak jak rozmawiamy, nic nie wskazywało na to. Nie myśleliście, że usiądzie pani na wózku i ten dom stanie się więzieniem?
Tak, choroba u mnie bardzo wolno postępowała. Można powiedzieć, że przez kupę lat zapomniała o mnie, więc nie miałam...
Ale leki cały czas pani przyjmowała.
To znaczy leki, wie pani, leki to są takie, one nie są typowo na SM, bo jakoby takich nie ma. Jak mam takie dodatkowe boleści, czy palenie, bo jest coś takiego jakby na stosach się paliło człowieka.
I nawet to wszystko, trudno sobie wyobrazić.
I to są leki, które są na neurologiczne choroby. i ja je też przyjmuję i one, powiedzmy, pomagają. Ale na samo SM, żeby wyleczyć, żeby uleczyć, tego nie ma.
A żeby brałam, powstrzymać chorobę?
Brałam w 45 roku życia. Zaczęłam brać zastrzyki. To był taki początek, powiedzmy, tych leków, które przez pierwszy rok nie wiedziałam, czy biorę placebo, czy biorę właściwy lek. Ale
go... Czyli była pani w jakimś programie, tak?
Programie. Potem on tak jakby już przestał działać, dostałam inny lek, potem zaczęła mi choroba postępować, lek jakby nie pomagał. Teraz miałam też, który wszedł lek do Polski na wtórnie postępującą, bo taki już mam taką postać choroby. Wcześniej była remisyjno-rzutowa, a teraz jest wtórnie postępująca. I chyba bodajże w zeszłym roku dopiero do Polski dotarł lek, który jest tylko i wyłącznie na tą chorobę, na tą postać. Więc brałam go, ale u mnie wystąpiły skutki uboczne, dość silne, więc zrezygnowałam i nie biorę żadnych.
Bo tak chciałam spytać o właśnie koszty leczenia.
To tak, mam leki, tak, to mam leki właśnie te neurologiczne. Tam są chyba 3 rodzaje, suplementy.
Bo tutaj też trzeba przyznać, że to wszystko są koszty, tak?
To
i tak trudno sobie odłożyć dodatkowe pieniądze na windę.
No,
to już trudno to powiedzieć, na rehabilitację. No właśnie, jak często pani
rehabilitację mam stare. Mam na NFZ.
To jest kropla w morzu potrzeb pewnie.
To jest kropla.
80 godzin rocznie.
80 godzin rocznie. Czyli właściwie 80 dni, bo taka rehabilitacja powinna odbywać się codziennie.
Ale to ta godzina to nie jest 60 minut, tak, tylko 45, gdzie jeszcze wliczone tam są dojazdy bodajże tego pana rehabilitanta. Także to wszystko jest okrojone, to nie jest pełna godzina.
No trzeba prywatnie, kosztuje? Bo w sumie na NFZ nawet jak skierowanie dostaje, no to...
Raz do roku, czy dwa razy do roku?
Raz do roku.
Raz do roku.
Czekam na... Mam skierowanie na 10 zabiegów w ciągu tygodnia. Mm-hmm. 10 pod rząd. Mm-hmm. Ale na to półtora roku czekam. Mm-hmm. Więc no muszę prywatnie brać. No muszę, bo jeśli
żeby być
nie...
w takiej kondycji, w jakiej pani jest, to...
Tak, bo u mnie jeszcze dodatkowo ta spastyka się nasila i robi się sztywna. Jeśli nie miałabym tych porządnych masaży, które są, no są bolesne, bo są, ale gdybym tego nie miała, to byłabym bardzo sztywna i ani bym kończyła, bo ja jestem prawostronna całkowicie.
Bezwładna.
Tak. I to robi przykurcze. No gdybym tego nie miała, to nie dałabym
rady. Trudno było być w takiej formie, jaką panią dziś widzę.
Tak.
Warto wspomnieć, że Ewa od czasu zaistnienia choroby nie zawsze siedzi na wózku. Pozycja siedząca na wózku inwalidzkim istnieje od jakichś 7-8 lat. Wcześniej była osobą chodzącą.
Tańczącą.
Wychowała
dwie piękne kobiety.
Tak, dwie wspaniałe córki. Pomagała przy wychowaniu Ulci, naszej wnusi. Więc była w ten czas życiowo aktywna, na tyle, ile oczywiście mogła, bo choroba doskwierała. Wtedy były tak zwane rzuty choroby. Rzut choroby objawia się tym, że nawet nie wiesz, kiedy on nastąpi. Stwardnienie jest jedną, albo chyba jedyną, najbardziej nieprzewidywalną chorobą na świecie. Ona sobie rządzi i atakuje, kiedy chce. To nie jest tak, że dziś czuję, mam migrenę, kładę się i nie ma mnie, proszę nie dzwonić. Stwardnienie tak nie reaguje. Ewa budzi się na przykład rano ćwierkająca, ma humor, podśpiewuje, ale wystarczą 2-3 godziny i...
Po prostu,
to jest niesamowite. Słuchajcie, co ona przychodzi. Nie? Ten, kto nie jest przy niej, tego po prostu nie widzi i nie wie, jak to jest. Także mówię, stwardnienie, bardzo paskudna choroba, która igra z organizmem wewnątrz ciebie po prostu. Nie? I tylko myśli o tym, jak i kiedy po prostu zaatakować.
Była żona aktywną kobietą?
Tak. Na tyle, na ile mogła. Nie uprawiała żadnego sportu wyczynowego, ani jakiegoś takiego.
Ale zakupy, gotowanie, tak, sprzątanie w domu.
Uwielbia właśnie gotować do dziś.
Uwielbiam, mówi panierza, tak.
Tak, to w przeciwieństwie domie, gdzie tu jestem
Trzeba się uzupełniać, prawda?
Tak.
Teraz wejdę w słowo, ja teraz jestem szczęśliwa, jak córy przyjadą i jadą ze mną na zakupy. Ja wtedy żyję. Ja nie mówię, bo Adam ze mną jeździ, musi, tylko też mi jest go żal, bo tu bym chciała do tej półki, tu bym chciała do tego wieszaka, tu potrzebuję to, potrzebuję tamto.
A panowie ja inaczej do zakupów podchodzą.
Tak, oczywiście, wszyscy wiemy. Ale też jest, dla mnie jest, jak robimy te zakupy, ja jestem na wózku i jak jest gdzieś coś wyżej albo z tyłu, Adam z tyłu stoi za mną i mówi, a słuchaj, a to mogłoby być?
A ja się nie mogę.
I wtedy on musi manipulować i w tą i z powrotem. No jest trochę trudno.
Tak, to prawda. Musieliśmy się przemeblować życiowo troszeczkę ze względu na chorobę. Inaczej na siebie patrzeć, inaczej reagować. Na przykład osoba siedząca na wózku ma inną perspektywę patrzenia niż osoba wyprostowana, której głowa i oczy, wzrok jest dobre pół czy trzy metr, nawet wyżej. Mm-hmm. Więc jeśli ktoś podchodzi do Ewy i rozmawia z nią, Ewa musi zadrzeć wysoko głowę, żeby na tego kogoś spojrzeć.
A to przy tym schorzeniu też sprawia ból.
To nie zawsze jest, nawet nie zawsze jest możliwe, żeby tak. Niektórzy wiedzą, że trzeba kucnąć i porozmawiać i tak dalej, ale niektóre osoby, mówię, to nie jest wina tych osób oczywiście.
Ale warto o tym powiedzieć, bo po prostu sobie nie zdajemy sprawy.
Dokładnie.
Chcemy dobrze, a to nie zawsze nam wychodzi. Więc pamiętajmy, drodzy Państwo, że jeśli ktoś jest na wózku, to tak dostosujmy swój wzrost i swój wzrok do wzroku tej osoby. Niezależnie, czy to pani Ewa, czy ktokolwiek inny, bo jak mówimy do małego dziecka, tak, to też kucamy przy nim.
Tak.
A tutaj, tak życie się potoczyło. Bardzo się Państwo wspierają, mają też kochającą rodzinę. Właśnie jak bardzo ważna jest pani Ewo w tym wszystkim rodzina, przyjaciele, w tym, że pani potrafi się nie poddać, żyć na tyle, na ile pani może pełnią życia, gotować, bo wiemy, że to pani lubi, robić zakupy z córkami i jeszcze pewnie puścić pana Adama gdzieś na spotkanie z kolegami. Mam nadzieję, że takie okazje też się zdarzają.
Chociaż rzadko, bardzo rzadko. Nie wiem, czy tak mnie kocha, że nie chce mnie opuszczać, ale jak dorwie się do płyt winylowych, bo są właśnie te sprzedaże płyt u nas, chyba w różnych miastach, to chodzi tam i spędza tyle czasu. To jest jego konik. Płyty są jego konikiem. Wiem, że on żyje tym.
Puszcza pan te płyty? Ma pan gramofon, adapter?
Tak. Mam jakiś, powiedzmy, taki domowy sprzęt, gramofon. Gramofon dobrej jakości dostałem na 60. urodziny od dzieciaków. Tak, mam pewną kolekcję płyt, już dawna słucham. Także...
A zespół jaki?
Oj, mogę wymienić tu po sliku.
A taki jeden, najbliższy sercu?
Ja wychowałem się na Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Nazareth, Uriah Heep. Mówić dalej?
Czołówka.
Tak. Także lubię jazz. Nie? Herbie Hancock na przykład. Nie? Pokochałem go od jakiegoś tam, powiedzmy, czasu. Także tak, jest troszeczkę tam... Nie zawsze jest to muzyka taka...
Do słuchania.
Do słuchania, dokładnie. Dla wszystkich domowników, bo to są... Ja mówię o swoich gustach, o moich zamiłowaniach muzycznych.
Pani Ewa akceptuje?
Nie wszystko.
Tak, ale czasami nie mów, bo czasami leci coś, co moim zdaniem jest bardzo takie dynamiczne, ostre. O, jaka fajna muza. No widzisz, czyli potrafi zaakceptować nawet jakieś tam, powiedzmy, trudniejsze kawałki. No to jest moja ucieczka od jakichś tam, powiedzmy...
Troski, tak, zmartwień.
Dosłownie, tak.
Córki wspierają.
Oj, bardzo. Właśnie córki założyły tą zbiórkę. Jestem bardzo im wdzięczna za to. Wspierają na każdym kroku. Jedna jest daleko, bo jest w Koszalinie, druga jest tutaj w Gdańsku, ale zawsze nawet dobre słowo to jest bardzo dużo. A jak już się pojawią wszyscy, czy po kolei przyjeżdżają, to jest moc pomocy, moc uśmiechu, moc energii w domu. Tak, tak.
Choruje pani 40 ponad lat. Córki podczas choroby pani wychowywała. Musiałam mieć pani ogromną siłę też, bo tak jak pan mówił, nie wiadomo kiedy ten atak choroby nastąpi. córeczki dorastające wymagały opieki, uwagi, obiadu, tak? Czy choćby wyprasowania czegokolwiek. Jak pani sobie z tym radziła?
No właśnie, wtedy to stwardnienie troszeczkę lepiej mnie traktowało, więc tej siły miałam więcej. Miałam sprawne obie kończyny dolne, obie kończyny górne, więc wszystko mi szło, powiedzmy, lżej, lepiej. Ale jak czegoś nie mogłam zrobić, no oczywiście miałam męża. Mam też siostry, które zawsze gdzieś tam coś wspomagały. Ale ja byłam naprawdę, mnie chyba te dzieci nasze
uskrzydlały,
o jak pięknie. Tak, motywowały mnie do tego, żeby rano wstać, żeby móc cokolwiek zrobić.
Ale gdyby tak było łatwo pokonać chorobę i tylko ta motywacja, to nadal by pani biegała, stała, tańczyła.
Oj tak.
Niestety nie jest tak, że wystarczą chęci.
Tak, to jest... To jest
połowa sukcesu albo ćwiartka.
Właśnie chciałam powiedzieć, to jest ta chęć i powiedzmy ten mój uśmiech, który każdy zwraca uwagę na uśmiech. Są też osoby, które mówią, jak ty możesz się tak śmiać, mając taką chorobę. Ale mogę, przecież rozum mam w porządku, wszystko, coś tam jeszcze mogę zrobić. Ja byłam nawet przy porodzie wnuczki, gdzie...
Cudownie.
Tak, wzięć po prostu... To była zima i opóźnienia pociągu, wzięć nie dojechał. Ale była sytuacja taka, że dobra mama, to jak co, robimy wymianę. No ale nie dojechał. Ja byłam. Ja mówię, że ja mam taką specjalną więź z moją Ulką. I miałam siłę.
Ile Ula teraz ma?
16.
16 lat, to pannica.
Tak, fajne 16. A nasze dzieci, one miały dużo w sobie właśnie tej empatii. Chyba dlatego, ja twierdzę, że my mamy dobrze dzieci wychowane. Mówię to na antenie, może nieskromnie, ale tak, mamy dobrze wychowane dzieci.
Trzeba mówić o młodzieży, która jest cudowna.
Ulka, wnuczka jest równie dobrze wychowywana, ma tą empatię.
A dzieci, dziewczynki wiedziały o pani chorobie?
Wie pani co, to był tak, one miały po 14 lat chyba, tak? Jak ja miałam, czy mniej. Tak na dobrą sprawę my wszyscy nie wiedzieliśmy, co to jest za choroba, czym to ugryźć, jak to się leczy. No, ja tylko usłyszałam, że usłyszałam coś takiego, że gdybym mając to zapalenie nerwu wzrokowego, dostała steryt, to na 100% by mi pomogło. Czyli tu chodziło o to, żeby...
Zdiagnozować odpowiednio w odpowiednim czasie, ale też wiemy, że 40 lat temu inne były metody, inne były możliwości.
No i braki w lekach.
Braki w lekach, to przede wszystkim.
Były. Była bieda. No nie ukrywajmy, nie wstydźmy, nie bójmy się tego słowa. Była bieda w szpitalach.
Teraz ci lekarze też mają większe możliwości w tej chwili. Pani rozmawia też z innymi osobami chorymi na stwardnienie rozsiane. Co jest taką największą bolączką? Co jest takim największym problemem obecnie?
No największym problemem jest moim zdaniem nieprzewidywalność tej choroby. Nagłe ataki w najmniej, powiedzmy, spodziewanych momentach.
Wyjeżdżacie, chcecie wyjechać do przyjaciół i nagle okazuje się, że musicie wizytę
odwołać. I że jest to
odwołać.
Niemożliwe z powodu czegoś tam na przykład, bo coś się wydarzyło.
Do ataku,
tak,
choroby.
Dokładnie, tak.
Wiele mieliście takich sytuacji, że odwoływaliście spotkania, wyjazdy?
Licząc przez te wszystkie lata, były, zdarzały się. Bo najgorsze jest to właśnie tak, jak mąż mówi, jesteśmy umówieni i naprawdę jest wszystko fajnie. Ja czuję się idealnie, jeśli można czuć się w takim stanie idealnie, to ja akurat tak się czuję, ale przyjdzie niespodziewanie, zaczynam źle się czuć, zaczynają mnie po prostu bolą tak jakby...
Stawy, mięśnie, kości.
Mięśnie, to jest, wie pani co, to jest takie uczucie, na pewno każdy z nas się przypalił czymkolwiek i wie jak to boli. A ja mam taką przypadłość właśnie od stóp do ramion. Mhm. i przeczulica jest coś takiego i dotknięcie czegokolwiek, nawet jak mąż mi pomaga nogi przesunąć, jak mi łapie za ciało, no jest okropny ból, naprawdę. I wiem, że mają inne osoby chore na stwardnienie, właśnie coś takiego, chyba mają nawet jeszcze gorzej ode mnie. Także to jest właśnie ten moment, gdzie my szykujemy się do wyjścia i coś takiego mi się przytrafi. No nie jestem w stanie, no nie jestem w stanie w ogóle nic zrobić, bo
tym bardziej się cieszę, że mogliśmy się dziś spotkać. I nie ma na to leków?
Na ten mój ból?
Tak.
No ja właśnie biorę te leki na te bóle neuropatyczne. Mhm. Ale to nie jest typowo dla stwardnienia, bo ta przypadłość to jest tak trudno wytłumaczyć. Bo
właśnie, rozumiem, że nie ma takiego...
Nie, właśnie na taką chorobę neurologiczną one są przypisywane. Na więcej chorób neurologicznych.
Może troszeczkę pomóc, złagodzić, tak. Ale nie wprost.
To nie są leki typowo na stwardnienie.
Nie, to wracam.
Bo takiego leku na stwardnienie nie ma. Mhm. Nie było 40 lat temu i nie ma do dzisiaj pory.
To znaczy tak, i wydaje mi się, że gdybym ja, mając diagnozę w tamtych latach, dostała już lek jakiś programowy, prawdopodobnie byłoby o wiele lepiej. Mhm. Bo teraz osoby, wiem, które są świeżo zdiagnozowane, trafiają do programu i są bardzo zadowolone. I to cieszy, bo społeczeństwo coraz młodsze choruje na stwardnienie.
Ale jest pani takim przykładem osoby chorej, która może być właśnie taką wskazówką, że można z tą chorobą godnie żyć, z przyjaźnią, z rodziną kochającą, z cudownym mężem, który ma tę siłę, bo pan musi dbać też o swoją kondycję fizyczną, no i psychiczną. Oboje musicie dbać o tę psychikę. To jest ważne. Wspieracie się pewnie, ale najpierw na tym sporcie. Ćwiczy pan?
Tak, tak. No sport nigdy nie był mi obcy. Od dzieciaka w zasadzie graliśmy w piłkę nożną. Potem przyszła siłownia, troszeczkę kulturystyki, trochę gimnastyki i tak dalej.
Pani Ewa musi mieć regularną rehabilitację, masaże, a pan to też regularnie?
Czy ja muszę? Nie muszę.
Nie,
tego.
Nie muszę, tylko
ale,
to robię.
Tak, ale no, robię to, żeby utrzymywać pewną sprawność fizyczną i też i siłę dla siebie, żebym mógł jak najdłużej być przy żonie, po prostu no, służyć jej swoją no, siłą, muszę ją podnieść, muszę zanieść, muszę posadzić. Poza tym no, Ewa ma wyłączoną całą prawą stronę. No, też ciężko czasami przeciętnemu zjadaczowi chleba zrozumieć to, że Ewa nie obierze jajka ugotowanego, nie pokroi pomidora. Robiliście to kiedyś jedną ręką? Kroiliście pomidor? No nie da się. I wiele takich zwykłych, prozaicznych spraw codziennych, no muszę robić ja. Po prostu ona fizycznie tego nie jest w stanie zrobić.
Nawet taka codzienna toaleta. Makijaż lewą ręką nauczyła się pani?
To tak.
Tak, lewą ręką. Lewa ręka troszeczkę robi robotę za obie.
Widzę.
To co
piękną,
mogę.
Tak, na twarzy
to, co
makijaż
mogę.
Ja postanowiłem za makijaż się nie brać. Więc
trzeba coś zostawić żonie.
Tak, niech sobie tam powiedzmy się maluje Sawa.
A powiedzcie proszę, jak wygląda wasza taka codzienna logistyka bez tej windy, której tak bardzo potrzebujecie? Co jest w tym najtrudniejsze? Jak wygląda wasz dzień?
Budzimy się. Trzeba powiedzieć to, że Ewa ma już tą stałą rentę chorobową. Ja jestem na zasiłku pielęgnacyjnym, czyli jestem opiekunem żony. Budzimy się, nie musimy wstawać o 5 czy o 6, bo nie chodzimy do pracy, ale budzimy się w sposób naturalny.
Tak wcześnie.
Proszę?
Tak wcześnie budzicie się?
O takiej rozsądnej godzinie, że tak powiem.
Bardzo, tak. Bardzo rozsądnie. Tak. Bo sen w tej chorobie też jest ważny, żeby się wyspać.
Sen jest
regeneruje.
Ważny. Tak, sen jest ważny, przynajmniej te 8 godzin snu powinno być. Mhm.
Dla mnie też. Mhm. Nie mam problemu ze snem, także ja...
Czyli jest pobudka
tak.
Rano i...
Ewa wstaje, ma łóżko rehabilitacyjne, więc profilowane, które może sobie obniżać i tak dalej, także...
Samodzielna jest w tym, tak?
Wstajemy z łóżeczka, przesiadka na wózek elektryczny, który jest u góry naszego domu. No wiadomo, toaleta, potem schodzimy po schodach. Znaczy, kto schodzi, to schodzi.
Tak.
No trzeba po prostu, mówić delikatnie, żonę znieść. Ja biorę się za przygotowanie wszystkiego, co jest potrzebne do obiadu. Mhm. Oczywiście ja nie umiem gotować. gotować, żona umie, natomiast ja te wszystkie
fizycznie, marchewki,
ziemniaków i tak dalej, te wszystkie sprawy, które są potrzebne w danym dniu.
Jak kuchcik.
Do obiadu, no, przygotowuję. Potem, no nie wiem, jadę po zakupy, jadę coś załatwić do miasta. Ewa zostaje na chwilę sama. Potem obiad, potem może jakiś odpoczynek popołudniowy, kawa.
I tak zwykły dzień.
Tak mijają nam.
A potem na rękach do góry, tak?
Wieczorem, tak. Wieczorem, kiedy już czas spać, to...
Ale czasem też pewnie w ciągu dnia pani Ewa chętnie by skorzystała z tej sypialni, też się położyła, odpoczęła z tego łóżka rehabilitacyjnego.
Tak, żeby odpoczęły nogi, kręgosłup, tak, to tak. Bo póki co, no to na dole na tą kanapę się położę, no bo ten odpoczynek w ciągu dnia, ja zawsze pamiętam, jak neurolog powiedział, że słuchać organizmu. Jeśli czuje pani, że jest pani zmęczona, bo muszę powiedzieć, że my SM-owcy mamy tak zwaną męczliwość. To nie jest zmęczenie takie jak
po
zwykły człowiek
fizycznej.
Po pracy, po przekopaniu ogrodu, czy wniesieniu węgla,
które
czy coś
przechodzi
takiego.
To zmęczenie.
Ale jest coś takiego i nazywa się męczliwość. Ja nie jestem wtedy w stanie, nie wiem jak to działa, ale tak działa SM właśnie. Ja nie jestem w stanie w ogóle nawet tą zdrową częścią ciała ruszyć. Jest mi ciężko unieść tą lepszą nogę. Jest mi ciężko. To jest tak, jakby były pustaki przywiązane, nie? I trudno jest to dźwignąć. Ja nie jestem w stanie ani się wyprostować. Nie chcę trzymać mnie kręgosłup. Nie. Lecę do przodu. No i wtedy muszę się położyć. I właśnie to, co powiedział neurolog, trzymam się tego. I tak bym radziła to wszystkim SM-owcom. Jeśli czujecie zmęczenie, tą męczliwość, to położyć się. Pół godziny, super.
Odmówić wizytę, odmówić gości, którzy za chwilę mają przyjść.
Tak.
Bo to też czasami jest coś zaplanowanego, ale przychodzi męczliwość i to jest jedna z też objawów tej choroby, która każe się po prostu położyć. Że...
A najlepiej, jak się ma takich gości, którym to nie przeszkadza i rozumieją, znają.
Tak, bo taka obecność panią też regeneruje, przyjaciół?
Ja lubię ludzi. Ja kocham ludzi, ja lubię z ludźmi przebywać i z pozytywnymi ludźmi.
A rozumieją to? No przyjaciele rozumieją już na pewno, tak, że tak to bywa. Ale zdarzało się pani, że ktoś nie rozumiał? Mówi, Ewa, ale ty świetnie wyglądasz, co ty w ogóle mówisz? Ty nie możesz być chora, to nie jest prawda.
Tak.
Co ty mówisz?
Jak w większości nas chorych właśnie tak postrzegają. I jak przysłowie mówi, że rodziny się nie wybiera, ale przyjaciół można. Więc trochę tych starych przyjaciół nam się rozsypało. Ale to też powiedzmy nie winię tych ludzi, bo nie wszystkich, bo... Czasami człowiek nie wie, jak ma się zachować przy takiej czy innej chorobie.
Tak, to jest trudne,
tak,
na pewno, tak.
Trudne,
ale
no.
Rozmowa pewnie dużo daje. Przełamanie lodów i potem nie jest łatwiej?
Teraz
pani
mam
już pewnie...
przyjaciół tych,
sprawdzonych.
Tak, których chcę, żeby zostali ze mną i przy mnie.
A pan też się nasłuchał?
Tak, byłem świadkiem tego wszystkiego, tak. Byli ludzie, tak jak Ewa wspomniała, którzy jak nie było... oznaków tej choroby, no to traktowali nas jak przyjaciół. Natomiast kiedy choroba już była bardzo widoczna, no wtedy po prostu było takie jak gdyby odsunięcie się od nas i mniej wizyt, czy zaprzestanie w ogóle tych wizyt u nas i tak dalej, i tak dalej. No ale to, czy to byli przyjaciele? No niech każdy sobie odpowie teraz sam na to. Nie?
Mówimy o tych barierach. To jest taka bariera być może dla tych osób, które właśnie nie wiedzą, jak też się przełamać, bo może to też, tak jak pani mówi, to nie jest zła wola, tylko brak takiej umiejętności
znalezienia się
w sytuacji.
Tak.
Tak. Jak przełamywać te bariery? Jak byście radzili innym, którzy są w podobnej sytuacji? Jak też wyjść do ludzi, pani Ewo? Bo z tym pani też nie było łatwo powiedzieć znajomym, że jest pani chora. Usiąść na wózek ten pierwszy raz i wyjechać gdzieś na miasto, kiedy pani chodziła, to są takie przykre pewnie momenty. Może to też będzie takie przesłanie dla innych osób, że może nie trzeba się wstydzić. Bo to nie jest wstyd usiąść, jeśli się jest chorym i po prostu starać się normalnie żyć. Bo dlaczego nie? Dlaczego sobie odbierać przyjemność wyjścia do sklepu? Czy pójścia do restauracji? Czy gdziekolwiek, na koncert? To nie powinno zmieniać naszego życia, które i tak jest zmienione przez chorobę.
No właśnie, to jest taki troszeczkę trudny temat dla osób, które siadają na wózek. Ja nie od razu akceptowałam siebie i sprzęt, który jest pode mną. Ja miałam wrażenie, że wszyscy się na mnie patrzą. Najgorsze było, jak ktoś powiedział mi, taka ładna, a już na wózku. To było takie przywalenie tej kropeczki nad i wiem, że było mi bardzo, bardzo trudno. Ja nawet patrzałam w te wystawowe okna, szyby, jak ja wyglądam.
Piękna pani jest. Naprawdę.
Dziękuję. Jak ja wyglądam? Dlaczego oni się tak na mnie patrzą? Ale to trwał jakiś czas. To nie było długo, ale było. I wiem, że nie każdy z was ma SM-owców, ma taką rodzinę i przyjaciół, jak ja mam. Oni zrobili bardzo dużo, żebym właśnie nie czuła się tak, jak czułam się na początku. Moja wnuczka postawiła kolejną wielką literę miłości, gdy zapytała się, babciu, a jak ja byłam mała, to ty mnie woziłaś na wózku? Tak, w wózku, tak. No to nie martw się, teraz ja będę z tobą jeździć. I to było, naprawdę to było, i ona miała 12 lat.
Tak, jeszcze była.
Coś takie 10-12 lat. I to było naprawdę, wtedy już mi nic nie było przeszkodą tego, że ja siadam, że ja siedzę. Córki spowodowały to, że mogę na ten koncert jeździć, byliśmy na Podsiadło, Dawid przepięknie.
Tak, Operze Leśnej.
Tak, naprawdę, restauracje, zaczęliśmy odwiedzać restauracje. Okazuje się, że są bardzo przyjemni restauratorzy, że jest dużo empatii w tych ludziach i naprawdę no, czuję się taka, no, taka doceniona, zaopiekowana, ale najważniejsze, nauczyć się tego pozytywnego myślenia, czego mi chyba nie brakuje, i uśmiechu. I ja się cały czas, słuchajcie, uśmiecham.
Ja widzę to, pani Ewo, i właśnie chciałam powiedzieć, że na panią ludzie będą patrzeć zawsze, czy pani stoi, czy pani siedzi, czy pani będzie na plaży, na koncercie, czy gdziekolwiek, bo w pani oczach jest ogromna radość, ten uśmiech na twarzy, to po prostu daje moc i energię innym. To jest bardzo też ważne. Na pana też tak patrzę. Jesteście taką wspaniałą rodziną. Nie poznałam córek, ale wierzę, że mają też taki gen właśnie.
No mają. Ale tak, jeszcze co chciałabym powiedzieć wszystkim wam, którzy macie ten problem z tym wózkiem, i z tym, że tak jak ja, że każdy mi się przygląda, to wiecie co? Zaczęłam się uśmiechać do tych ludzi. Gdzieś kiedyś coś, nie wiem, czytałam czy usłyszałam i zaczęłam uśmiechać się. Były osoby, które patrzały na mnie jak na dziwoląga jakiegoś. Oczywiście nie było uśmiechu. Miały taką podkowę. Ale gro ludzi zaczęło mi odwzajemniać ten uśmiech. I to mi chyba wyszło. Ja się zadam, my jedziemy, Adam z tyłu prowadzi, ja się uśmiecham, ludzie odwzajemniają to. Czasami mówią dzień dobry, ja się pytam Adama, kto to był, Adam mówi, ja nie wiem. I to takie naprawdę jest przyjemne. Miłe. Także polecam. Dobre lekarstwo.
Dobrze też czuć się właśnie niewykluczonym, być częścią społeczności, częścią no, rodziny przede wszystkim, ale właśnie bez tych barier. Tą barierą dla pani teraz jest brak windy i to jest takim naszym tutaj celem, żeby na tę windę zebrać te brakujące jeszcze ponad 20 tysięcy. Każda złotówka jest ważna. Pomagamy.pl. I też na Facebooku można znaleźć licytację. A powiedzcie właśnie, co licytujecie teraz? Co można wylicytować? Ja słyszałam, że ogórki.
Mamy licytacje od różnych osób. Nawet od koła gospodyń wiejskich. I właśnie w tym są ogórki, jest ciasto, są chleby. Chlebki. Tak, są różne dekoracje dożynkowe. Między innymi u nas w Starogardzie są licytacje do wejścia na Muzeum
Kazimierza Dejny.
No różne.
Dla sportowców, proszę, tak. Dla każdego coś można znaleźć. Ja państwu bardzo dziękuję. ściskam kciuki, życzę powodzenia. Winda dla Ewy można znaleźć w internecie. Państwo, Ewa i Adam Prabuccy z Rokocina, koło Starogardu Gdańskiego, dzisiaj byli naszymi gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję za te piękne, dobre słowa, za tą energię, którą niesiecie. Więcej serca, mniej barier, cóż powiedzieć. Taki tytuł naszego programu i taką nieśmy tutaj ideę. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.